Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjdzie mi powiedzieć kilka słów na temat Komunistycznej Partii Polski działającej na terenie województwa poznańskiego w latach II Rzeczypospolitej. Tytułem wstępu należałoby jeszcze przypomnieć okoliczności powstania samej partii. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, bo taką nazwę partia pierwotnie przyjęła, powstała w grudniu 1918 roku w Warszawie w wyniku połączenia, zjednoczenia PPS Lewicy oraz Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. W wyniku owego zjednoczenia powstała partia o radykalnym programie, radykalnym charakterze, której celem było doprowadzenie do wywołania rewolucji. Co również niezwykle istotne, Polska Partia Komunistyczna wówczas sprzeciwiała się powstaniu niepodległego państwa polskiego, gdyż, jak komuniści sądzili, wobec spodziewanej ogólnoeuropejskiej czy wręcz światowej rewolucji, taki byt byłby zwyczajnie niepotrzebny, zbędny. Oczywiste było również pokrewieństwo ideowe z bolszewikami, z Rosją Radziecką, później ze Związkiem Radzieckim, ale ta zbieżność ideowa bardzo szybko nabrała też cech pewnej formalnej, bezpośredniej podległości, gdyż w 1921 roku KPRP zgłosiła akces, dołączyła do Międzynarodówki Komunistycznej, słynnego Kominternu. Tym samym została całkowicie uzależniona od moskiewskiej centrali, nie tylko w wymiarze politycznym, ale też, co wydaje się istotne, finansowym, gdyż Komintern ułożył niemałe sumy na działalność partii w Polsce. Z czasem zresztą nastąpił dosyć specyficzny, znamienny proces, ponieważ interes tego międzynarodowego, internacjonalistycznego ruchu robotniczego, światowej rewolucji, utożsamiono wprost z interesami państwowymi Związku Radzieckiego. To też w drugiej RP taka dosyć szeroko rozpowszechniona teza, pogląd o partii komunistycznej jako sowieckiej agenturze, no wydaje się mieć pełne uzasadnienie. Dla porządku dodajmy również, że w 1925 roku zmieniono nazwę partii, która odtąd występowała pod szyldem Komunistycznej Partii Polski, KPP, pod którą jest do dzisiaj najbardziej znana, powszechnie kojarzona. Przychodząc natomiast na tutaj nasz poznański grunt, utarło się takie przekonanie, że w Wielkopolsce właściwie nie było komunistów. Jest też taki słynny cytat Stefana Kisielewskiego, w którym stwierdzał, że w Wielkopolsce było tylko 2,5 komunistów, nie było ani jednego więcej. No to jest faktycznie, było ich niewielu, ale ta metafora użyta przez Kisiela no jest niewątpliwie trochę przesadzona. Partia, jak wspomniałem, była tutaj nieliczna, słaba, a wśród przyczyn owej słabości należałoby szukać chyba przede wszystkim w dziedzictwie zaborów, gdyż mieszkańcy Wielkopolski, znajdujący się oczywiście pod zaborem pruskim, byli zmuszeni przede wszystkim do walki z germanizacją, z próbą wynarodowienia tutejszych Polaków, przez co Polacy wydawali się tutaj bardziej skonsolidowani. Owa walka z wynarodowieniem konsolidowała tylko Polaków, w związku z czym przedziały społeczne, kontrasty, powiedzielibyśmy może klasowe, nie były tak ostre. A w wymiarze politycznym skutkowało to właściwie absolutną dominacją narodowej demokracji w całej Wielkopolsce. Dużą rolę grała również struktura gospodarcza regionu, bowiem Wielkopolskę cechowało przede wszystkim silnie rozwinięte rolnictwo oraz drobni rzemieślnicy. Brakowało tu większych skupisk przemysłu i co za tym idzie, większych skupisk robotników, no, do których w naturalny sposób komuniści adresowali przecież swoją ofertę polityczną. Nie bez znaczenia wydaje się też struktura etniczna regionu, złożona właściwie niemalże z samych Polaków. Brakowało tutaj liczniejszych skupisk mniejszości narodowych, które słusznie lub nie, ale utożsamiano często z licznym poparciem dla ruchu komunistycznego. Pewną rolę wydaje się mu odgrywać również przypisywany tradycyjnie mieszkańcom Wielkopolski swego rodzaju legalizm. Niechęć do jakichś konspiracyjnych, radykalnych czy wręcz rewolucyjnych wystąpień. Niemniej i tutaj, na naszym poznańskim gruncie, powstają pierwsze struktury KPP. Jak wspomniałem, partię utworzono w grudniu 1918 roku, a już rok później odnotowywano pierwsze komórki komunistyczne w Poznaniu. Były to jednakże początkowo takie bardziej luźne, nieskoordynowane działania, a o pierwszych poważniejszej akcji możemy mówić od początku lat 20. W 1923 roku zorganizowano, powołano już formalnie Okręg Poznańsko-Pomorskiej Partii, w którego skład wchodziły właśnie tereny obu województw. Był to więc okręg skupiający bardzo, bardzo duże terytorium i w taki sposób funkcjonował do początku lat 30. gdy dokonano formalnego podziału i od tej pory istniał już osobny Komitet Okręgowy Komunistycznej Partii Polski w Poznaniu. Dodajmy przy tym od razu, że był on niezwykle surowo oceniany przez kierownictwo partyjne, przez Komitet Centralny Partii, uznawany za jeden z najsłabszych okręgów w skali całego kraju. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że nawet na tle w skali ogólnopolskiej KPP była marginalna, a okręg poznański był już wyjątkowo słaby i pozbawiony właściwie jakichkolwiek realnych wpływów w społeczeństwie. Miało to oczywiście naturalny sposób przełożenie także na liczebność partii, która oscylowała jednorazowo w granicy kilkudziesięciu, maksymalnie 100 członków. Jak niskie były to liczby, niech świadczy przykład, że w Warszawie, znacznym skupisku również działaczy komunistycznych, niektóre komitety dzielnicowe partii były liczniejsze niż cały poznański okrąg. To liczby, które muszą dawać do myślenia. Natomiast w Wielkopolsce dla kontrastu można przytoczyć liczebność najsilniejszej partii, czyli Narodowej Demokracji. Według różnych szacunków liczyła ona około kilkadziesiąt tysięcy członków. Tak więc różnica jest tutaj kolosalna. Jeżeli chodzi o skład etniczny partii w województwie poznańskim, no to właściwie możemy mówić o samych Polakach. Właściwie brak tutaj przedstawicieli jakichkolwiek mniejszości, za wyjątkiem kilku dosłownie towarzyszy pochodzenia żydowskiego. Jednakże można ich policzyć niemalże na palcach jednej ręki. Co jest o tyle ciekawe wobec dość rozpowszechnionego stereotypu tak zwanej żydokomuny, czyli przeświadczenia, jakoby przedstawiciele tej mniejszości byli w jakiś szczególny sposób bardziej podatni na agitację komunistyczną. No, w przedwojennym województwie poznańskim Żydów w ogóle było niewielu, a w ruchu komunistycznym, tak jak powiedziałem, można ich policzyć właściwie na palcach jednej ręki. Tak więc przynajmniej w odniesieniu do Wielkopolski ów stereotyp no, nie znajduje żadnego potwierdzenia. Jeżeli chodzi o terytorium, mówiąc województwo poznańskie, należy jednak pamiętać, że lwia część całkowitej wszelkiej działalności komunistycznej koncentrowała się jednak w siedzibie okręgu, czyli w Poznaniu. Pewne okresowo wpływy komunistyczne notowano również w Bydgoszczy, która przed wojną wchodziła w skład województwa poznańskiego, a także w Gnieźnie, Wrześni, Chodzieży czy Inowrocławiu. No słowem, miejscowościach, gdzie był choć trochę rozwinięty przemysł i co za tym idzie, znajdowały się chociaż choć niewielkie skupiska robotników, czyli niejako naturalne środowisko dla komunistów, gdzie próbowali oni podejmować różnego rodzaju działania. Dla porządku należy też nadmienić o działalności partyjnej organizacji młodzieżowej, początkowo pod nazwą Związek Młodzieży Komunistycznej, na początku lat 30. przemianowana na Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej. Przez pewien czas poznańscy komuniści byli również aktywni w szeregach istniejącej legalnie PPS Lewicy, zwłaszcza na przełomie lat 20. i 30. Dzięki tego rodzaju kamuflażowi ich rzeczywistych działań udawało się nawet zanotować pewne sukcesy. Pod szyldem PPS Lewicy właśnie miejscowi komuniści wprowadzili na przykład 4 swoich członków do Rady Miejskiej Poznania, a podczas wyborów parlamentarnych w 1928 roku niewiele zabrakło, aby uzyskać mandat poselski dla Alfreda Bema. Działalność w taki sposób została jednak zahamowana przez decyzję władz państwowych, która zlikwidowała PPS Lewicę w 1931 roku. Partia komunistyczna to jednak przede wszystkim ludzie. Ogół członków partii w województwie poznańskim składał się, jak już wspomnieliśmy, z etnicznych Polaków, przede wszystkim robotników, a także osób miejscowych, silnie zakorzenionych w regionie. To tyczyło się ogółu członków, natomiast na czele okręgu stał sekretarz okręgowy, nazywany w gwarze partyjnej jako tak zwany okręgowiec, i była to osoba oddelegowana z zewnątrz, przysłana przez partyjną centralę. Byli to ludzie, właściwie funkcjonariusze, płatni funkcjonariusze partii, określani też niekiedy czasami jako tak zwani zawodowi rewolucjoniści. Jak wspomniałem, byli oni nominowani przez partyjną centralę odgórnie, bez jakichkolwiek dyskusji czy ustaleń, czy broń Boże wyborów na terenie danego okręgu. Jeżeli chodzi o okręg poznański, w gronie tych ludzi odnajdziemy także osoby znane, zwłaszcza z działalności powojennej. Sekretarzem okręgowym był tutaj na przykład przez pewien okres czasu Franciszek Jóźwiak, powojenny pierwszy komendant Milicji Obywatelskiej. W Poznaniu został również w 1937 roku aresztowany sam Edward Ochab, po wojnie, jak wiemy, czołowy działacz partyjny, przez chwilę również pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. W młodzieżówce komunistycznej działającej na terenie Poznania aktywny był również znany powojenny działacz Władysław Matwin, a z kolei w wydziale wojskowym, którego celem była agitacja wśród żołnierzy, w wydziale wojskowym swoją obecność zaznaczyła m.in. Bela Frenkel, znana później jako Izabela Różańska, żona słynnego, okrytego ponurą sławą oficera śledczego aparatu bezpieczeństwa. Dodajmy, że na stanowisku owych okręgowców panowała bardzo, bardzo duża rotacja. Była to z jednej strony świadoma taktyka Komitetu Centralnego, kierownictwa partii, ale wpływ na to miały także liczne aresztowania, które częstokroć przerywały rozpoczętą już przez danego działacza pracy. Jeżeli chodzi o tych już stricte poznańskich, zakorzenionych tutaj działaczy, wśród najbardziej znanych wydaje mi się należałoby wymienić Franciszka Danielaka, Jana Brygiera, Maksymiliana Warca, czy też prawdziwego weterana ruchu komunistycznego w Poznaniu, Marcina Kwiałkowskiego. Posiadał on staż jeszcze w niemieckim Związku Spartakusa i właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne był jednym z najbardziej aktywnych, najbardziej znanych działaczy komunistycznych komunistycznych mieście, do którego z dużym szacunkiem odnosili się właściwie wszyscy członkowie partii. Dodajmy, że Marcin Chwiałkowski do niedawna był jeszcze patronem ulicy w Poznaniu, a także od jego nazwiska nazwano znaną w Poznaniu pływanie Chwiałka. Cały czas funkcjonuje pod taką nazwą. Najbardziej znanym lokalnym przywódcą komunistycznym był chyba jednak Alfred Bem, aktywny przede wszystkim w Poznaniu, ale swoją obecność zaznaczał także w Toruniu czy Bydgoszczy. Był on studentem prawa na Uniwersytecie Poznańskim, jednak z uwagi na działalność komunistyczną został karnie relegowany z uczelni. A o jego wpływie, pozycji wśród miejscowych działaczy może świadczyć fakt, że właściwie w pewnym momencie w latach 20. wszystkich poznańskich komunistów określano mianem Bemowców. Alfred Bem był niewątpliwie utalentowanym działaczem, wyjątkowo sprawnym mówcą, agitatorem, przez co stosunkowo długo udawało mu się uniknąć wyroku więzienia. Wielokrotnie był zatrzymywany, stawiano mu nawet akt oskarżenia, jednak sądy zazwyczaj, między innymi wobec braku dowodów, ale także sprytnej taktyki i elokwencji Bema, częstokroć go uniewinniały. Ta sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec lat 20., gdy Bem, mając już kilka spraw karnych o działalność komunistyczną, realnie wtedy zagrożony aresztowaniem, postanowił wyjechać do Związku Radzieckiego i już nigdy do Poznania nie wrócił. W Związku Radzieckim osiągnął nawet dość znaczącą pozycję. Pełnił bowiem istotne funkcje kierownicze w Profinternie, czyli czerwonej międzynarodówce związków zawodowych. Bem doszedł tam do dość wysokiej pozycji, jednakże podobnie jak większość czołowych polskich komunistów, padł również ofiarą stalinowskich czystek pod koniec lat 30., kiedy z rozkazu Stalina partia została potępiona, rozwiązana, a na większość jej działaczy, właściwie całe kierownictwo, spadły brutalne represje. Alfred Bem również został aresztowany, przeszedł brutalne śledztwo, osadzony w więzieniu i w moskiewskim więzieniu również zmarł. Jeżeli chodzi natomiast o działalność samej partii w Wielkopolsce, to na początek trzeba raz jeszcze podkreślić, że Komunistyczna Partia Polski była w istocie nielegalna. Nie precyzował tego, nie regulował tego w rzeczywistości żaden akt prawny, jednakże utarła się taka praktyka, że partia była w istocie nielegalna, a za działalność w jej strukturach groziły bardzo surowe konsekwencje karne. W Poznaniu partia była na tyle nieliczna, że właściwie jej działalność toczyła się według jednego powtarzalnego schematu. Od aresztowania większej grupy działaczy do kolejnych zatrzymań. A z biegiem lat zapadały też coraz surowsze wyroki wobec działaczy komunistycznych, gdy w latach 20. częstokroć kończyło się to uniewinnieniem lub symbolicznym wyrokiem. Z biegiem lat, w latach 30. wobec komunistów zasądzano już nawet 10-letnie wyroki więzienia, a od 1934 roku byli oni kierowani również do obozu, do miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Trafiło tam również kilkunastu poznańskich działaczy, między innymi wspominany tu już Maksymilian Bartz, który po latach zresztą opublikował taką specyficzną, mocno propagandową broszurę, swoje wspomnienia zatytułowane Przeżycia Bereziaka. Jak wspomniano, celem partii komunistycznej było doprowadzenie do wywołania rewolucji, żeby w ten sposób obalić istniejący porządek i doprowadzić do zmian na wzór Związku Radzieckiego. W tym celu także poznańscy działacze usiłowali prowokować wszelkie wystąpienia strajkowe. Regułą było, że właściwie każde zadrażnienie, każde niezadowolenie bezrobotnych czy to robotników komuniści usiłowali zradykalizować. Usiłowali przekuć w jakieś drastyczniejsze, nawet zbrojne wystąpienia. W Poznaniu oczywiście z mizernym skutkiem. Niemniej takie próby były właściwie przez cały okres dwudziestolecia podejmowane. Bieżąca działalność, codzienna działalność partii skupiała się przede wszystkim na kolportażu różnego rodzaju materiałów. Była to partyjna prasa, różnego rodzaju ulotki, odezwy, broszury, pisma. Malowano również komunistyczne, antypaństwowe hasła na murach. Zazwyczaj pod osłoną nocy próbowano wieszać różnego rodzaju transparenty, na przykład na drutach telegraficznych. W działalności komunistycznej szczególną rolę odgrywały również święta obchodzone w ruchu komunistycznym, gdzie z pewnością najistotniejszym wydarzeniem były obchody 1 maja, Święta Pracy, z której to okazji usiłowano organizować pochody. W Poznaniu również do takich dochodziło, a te, zwłaszcza na przełomie lat 20. i 30., kończyły się często nawet starciami z siłami porządkowymi, co wywoływało w statecznym, konserwatywnym, mieszczańskim Poznaniu wywoływało duże oburzenie. Działalność partii jednak wydawała się nie napotykać na odzew. Poznańscy robotnicy, wielkopolscy robotnicy wydawali się być jednak głusi, niepodatni na tego rodzaju agitację. Niemniej działalność partii w określonych warunkach, o których tu już wspomnieliśmy, skutkowała wytworzeniem się wśród ich członków czegoś, co historycy nazywają tak zwaną mentalnością KPPowską. Charakteryzowała ją życie wyizolowane od społeczeństwa, w takim grupie niemalże o charakterze sekty, a cechą charakterystyczną komunistycznych działaczy była ogromna podejrzliwość, wręcz chorobliwa. Podejrzliwość właśnie o zdradę, prowokację, współpracę z policją. Z drugiej strony nielegalna działalność wymuszała na KPPowcach żelazną dyscyplinę, bezwzględną podległość decyzjom przełożonych i partyjnej centrali. W związku z tym akces do ruchu komunistycznego trudno porównywać z działalnością normalnych, konwencjonalnych partiach politycznych. Pojawia się często porównanie, jakoby członkostwo w KPP porównać można bardziej do zakonu o surowej regule, żelaznej dyscyplinie. Takie przykłady, w związku z tym owej dyscypliny rygorystycznie przestrzegano. Przykłady jej złamania odnotowujemy również w Poznaniu. W 1928 roku miała miejsce sprawa Wacława Ratajczaka. Był on przez chwilę związany z poznańską KPP, jednakże zdecydował się na współpracę z policją i następnie podczas rozprawy sądowej zeznawał przeciwko swoim niedawnym jeszcze towarzyszom. To wywołało oczywistą wściekłość wśród poznańskich działaczy, którzy zdecydowali zlikwidować zdrajcę ze swoich szeregów. Wydano partyjny wyrok śmierci na Ratajczaka. Jednakże niedoszły zamachowiec, który udał się z rewolwerem do jego mieszkania, chybił celu. Natomiast wywiązała się w związku z tym bezładna strzelanina, w wyniku której raniono zupełnie przypadkowo przechodzącą nieopodal dziewczynkę. Cała sprawa odbiła się bardzo szerokim echem. Informowała o niej poznańska prasa, wzbudzając zrozumiałe oburzenie, ale też rzucała nieco światła na stosunki panujące wewnątrz KPP i porachunki, które załatwiano wręcz w iście gangsterskim stylu. Trudno było to porównać z jakąkolwiek normalnie działającą partią. Ze zdradą sprawy partyjnej wiąże się również postać Władysława Mera, wieloletniego członka KPP w Poznaniu, który jednakże w 1937 roku także rozpoczął współpracę z policją, a jego działalność miała o tyle spektakularny wymiar, że zamieścił on na łamach poznańskiej prasy cały cykl artykułów. Przede wszystkim chodziło tutaj o gazetę Nowy Kurier. Mer opublikował cały cykl artykułów zatytułowany 14 lat na służbie kompartii, a także spowiedź byłego komunisty, w której atakował po prostu poznańską KPP, wymieniając także personalnie wielu jej czołowych działaczy. Artykuły mera miały oczywiście charakter takich dosyć złośliwych pamfletów, ale pokazywały jednak rzeczywiste stosunki panujące w poznańskiej KPP, demoralizację jej członków, a także rzeczywiste powiązania KPP, właściwie podległość wobec moskiewskiej centrali. Artykuły mera również odbiły się szerokim echem w Poznaniu i Wielkopolsce, a na działalność partii miały wpływ wyjątkowo destrukcyjny, pogłębiając jeszcze bardziej konflikty, wzajemne podejrzenia i oskarżenia, także właściwie do momentu rozwiązania oficjalnego partii przez Komintern w 1938 roku. Poznańska organizacja była już właściwie całkowicie sparaliżowana. Można powiedzieć, że znajdowała się już w stanie agonalnym. Dodajmy również, że Władysław Mer zapłacił wysoką cenę za swoją zdradę, gdyż po wojnie został rozpoznany i aresztowany przez komunistyczną bezpiekę, skazany na wieloletnie więzienie i w murach rawickiego zakładu karnego dożył swoich dni w połowie lat 50. Podsumowując te z konieczności siłą rzeczy skrótowe rozważenia, zauważmy jeszcze raz, że KPP w Wielkopolsce była wyjątkowo słaba i wyjątkowo nieliczna. Nie miała chyba zresztą większych szans, żeby zaistnieć w tak silnie zdominowanym przez endecję regionie. Komuniści zresztą sami przyznawali, że województwo poznańskie było dla nich terenem wyjątkowo ciężkim, wyjątkowo niesprzyjającym działalności komunistycznej. Sami nazywali Wielkopolskę wręcz polską Wandemą, odwołując się bezpośrednio do wywodzącego się jeszcze z XVIII-wiecznej Francji symbolu kontrrewolucji. Partia komunistyczna pozostałaby zapewne pewną ciekawostką, potencjalnie oczywiście niebezpieczną i groźną, ale ciekawostką z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdyby nie rozstrzygnięcia II wojny światowej, w wyniku których owi marginalni dotąd komuniści przejęli władzę. Warto jednak pamiętać, że ich korzenie tkwiły bezpośrednio w Komunistycznej Partii Polski, której całkowita dyspozycyjność wobec Sowietów ani przez chwilę nie ulegała najmniejszej wątpliwości. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.